posłuszeństwo słowu Boga albo zwiedzenie. Zacznijmy od znanego nam wszystkim wersetu z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdział, wersety 22 i 23, gdzie jest znana sytuacja, gdy król Saul przekroczył rozkaz pański, nie zastosował się do przykazania Bożego co do wytracenia Amalekitów i ich króla, postąpił po swojemu i prorok Samuel powiedział mu coś takiego. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 22 i 23 werset. Czy takie ma Pan upodobanie w całopoleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. To jest ogólna zasada, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Ta zasada się zawsze sprawdza, że to, co mamy w sercu wobec Boga, to prawdziwe oddanie jest ważniejsze od tego nawet, co jest na zewnątrz. Można na zewnątrz pięknie śpiewać, chodzić na nabożeństwa, a już być martwym duchowo. Można czytać Biblię, można chodzić do kościoła, można wiele rzeczy robić, ale jeśli nie ma z głębi serca takiej czci, bojaźni dla Boga, takiej prawdziwej miłości i oddania, która też przejawia się w określonych czynach zgodnych z Jego wolą i w dobrym stosunku do drugiego człowieka, we właściwym stosunku do drugiego człowieka, to cała ta pobożność będzie próżna. I wszyscy wiemy, że są prawdziwi prorocy i są fałszywi prorocy. Są tacy, którzy głoszą rzeczywiście słowo od Pana i to słowo się sprawdza, ale są też tacy, którzy głoszą złudzenia swego serca. I na takich natknął się prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz był naprawdę Bożym mężem. Nie miał łatwego życia. Trzeba powiedzieć, że on miał zakaz od Boga, żeby się żenić. On jako młody mężczyzna w sile wieku chciałby mieć rodzinę, ale Bóg powiedział, że nie ożenisz się, bo tutaj zginą córki i synowie na tym miejscu. I musiał być kawalerem całe życie. I nie miał łatwego zadania. Głosił prawdę. I to prawdę, która się nie podobała, bo głosił, że Jerozolima będzie zdobyta przez Babilończyków i że po prostu naród pójdzie do niewoli, do Babilonu. I chociaż głosił tę prawdę, to na jego drodze stawali fałszywi prorocy. Co myślał o nich sam Bóg? Jakie było jego zdanie na temat ich przesłania, na temat ich nauki? I co to oznacza dla nas dzisiaj? Przeczytajmy fragment z Księgi Jeremiasza, 23 rozdział, żeby się przekonać, jak nieposłuszni byli fałszywi prorocy Bogu i jaka stąd lekcja jest dla nas, żeby nasze posłuszeństwo było lepsze niż ofiara. Jeremiasza, 23 rozdział, od 16 do 36 wersetu. Tak mówi Pan zastępów, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, aby widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. A gdy pytać się będzie ciebie ten lud, albo prorok, albo kapłan, mówiąc, jakie brzemię zapowiada Pan, wtedy im odpowiedz, wy jesteście moim brzemieniem, lecz ja was zrzucę, mówi Pan. A proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł, brzemię Pana, ukaże tego męża wraz z jego domem. Ale tak mówcie nawzajem do siebie, każdy do swojego brata, co odpowiedział Pan, albo co mówił Pan. Lecz brzemienia Pana już nie wspominajcie, gdyż brzemieniem stanie się dla każdego jego słowo. Wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga, Pana zastępów, naszego Boga. I gdy tak, drodzy, przyjrzymy się tej Bożej ocenie fałszywych proroków, to zauważymy kilka ciekawych szczegółów. Pierwsza rzecz, wiekuisty stwierdza, że ani nie posłał tych proroków, ani do nich nie mówił. Werset 21. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Głosili oni widzenia swego serca. Werset 16 mówi, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Głosili kłamstwa, oszukaństwa według upodobania swego serca, jak mówi werset 26. Bóg mówi tak, jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca? Nadawali sobie autorytet, ale to były przechwałki. Werset 32 mówi, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. Nie stał za nimi autorytet samego Boga, a owoc ich służby był zgniły. Nie pomagali ludowi Bożemu, nie głosili mocnego słowa Bożego, tylko je przekręcali. 28 i 29 werset mówi, prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan, czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę. I werset 36 mówi, wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga, Pana zastępów naszego Boga. Co więcej, oni utwierdzali lud w błędzie. Zamiast prowadzić lud do pokuty, do nawrócenia, utwierdzali lud w błędzie. Werset 17 mówi, ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Oddalali też lud od Boga. Werset 27 mówi, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają. A więc Boża ocena tych fałszywych proroków była bardzo surowa. Oczywiście wiemy, że Boża ocena prawdziwych proroków była zawsze korzystna, bo oni tylko głosili Słowo Boże i nic więcej, i nic mniej. Natomiast ci przekręcali Słowo Boże, prowadzili lud Boży na złe drogi. Utwierdzali go wręcz w grzechu, zamiast prowadzić do pokuty, do nawrócenia. Jakie stąd wnioski dla nas? Dzisiaj też jest niebezpieczeństwo pójścia za przykładem tych fałszywych proroków, pełnienia służby w sposób cielesny, a nie duchowy. Fałszywi prorocy nie głosili pod wpływem Ducha Świętego, tylko zwiastowali złudę płynącą z ich grzesznych serc. A jakie jest serce grzesznika? Co Słowo Boże mówi o sercu grzesznika? 17 rozdział, werset 9 Księgi Jeremiasza wyraźnie mówi, jakie jest serce grzesznika. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Więc służba płynąca tylko z takiego serca, bez Ducha Świętego, zawsze będzie zła. Zawsze będzie nieowocna. Fałszywi prorocy postępowali według własnego samolubnego ja. A my jako chrześcijanie, czy możemy też tak robić? Kierować się tylko sercem, kierować się tylko tym, co nam się podoba? Nie. Pan Jezus powiedział, co jest pierwszym warunkiem, żeby za Nim pójść. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, zobaczmy, od 23 do 25 wersetu, co tutaj powiedziano, czego Chrystus, a zatem i Bóg Ojciec od nas wymaga, jeśli chodzi o pierwsze wymaganie Boże. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Dlatego pierwszy taki nakaz od Chrystusa dla wszystkich, którzy chcą za Nim pójść, jest taki. Zaprzeć się samego siebie, powiedzieć sobie nie. Nie moja wola się liczy, wola mojego Pana. Nie moje dążenia, ale to, co Pan chce ode mnie. On jest moim Panem, On mnie kupił swoją przenajświętszą krwią. I nie moje dążenia, nie moje chęci się liczą, ale co Pan wobec mnie chce, to pierwszy warunek. A dzisiaj się głosi niestety w chrześcijaństwie Zachodu samorealizację, że człowiek ma się sam realizować, ma robić to, co mu serce dyktuje. I po prostu jest to błędne. My mamy realizować wolę naszego Pana, wdrażać w życie to, co On chce od nas, a nie robić to, co nam się podoba. Bo jak będziemy robić to, co nam się podoba, to na pewno pobłądzimy. Fałszywi prorocy mieli własną wizję. Głosili, że Jerozolima nie będzie zburzona, że lud Boży nie pójdzie do niewoli, albo później, jak już był w niewoli, że wkrótce wróci. Więc głosili własne wizje pomyślności, podczas gdy wizja Boża to była kara Boża. Zupełnie coś innego. I teraz my musimy zawsze pamiętać o tym, czy idziemy za wolą Stwórcy, czy mamy własne wizje, własne pomysły. Nieraz całe zbory się rozpadają, bo ktoś się uprze przy swoim zdaniu. Ktoś mówi, ja widzę, że to tak powinno być. I robi z tego kość niezgody. Zamiast tak jak mówi list do Rzymian, 14 rozdział, werset 19, dążmy do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Zamiast brać pod uwagę dobro całej wspólnoty, całej społeczności, ktoś się uprze przy swojej wizji, tak musi być, on tak to widzi i będzie walczył z pastorem, ze starszymi, z innymi, bo musi tak być, jak on chce. Wtedy taki człowiek przypomina fałszywego proroka. Dlaczego? Nie jest posłuszny objawieniu Bożemu zawartemu w Słowie Bożym, tylko coś wybiera, na czym się skupia jednym, idzie jakby za cielesnymi pragnieniami grzesznego ciała i serca. Czasami niektórzy mówią, że ja jestem bardzo duchowy, bo wprowadziłem rozłam, bo uważałem, że tam jest coś nie tak. Ale Słowo Boże mówi, że ten, który wprowadza rozłam, to często nie jest duchowy. List Judy, werset 19. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Oczywiście jest to jeden wyjątek. Jeżeli by zbór jakiś popadł w zwiedzenie, fałszywą naukę, to jeżeli ktoś od niego odchodzi ze względu na Słowo Boże, to nie grzeszy, to dobrze czyni. Ale jeżeli zbór ma zdrową naukę, zdrowego ducha, a ktoś się upiera przy swoim, chce wprowadzić swoje zdanie, swoją opinię, niekoniecznie potwierdzoną przez Słowo Boże, to jest zmysłowy człowiek, idzie za ciałem, kieruje się swoimi pożądliwościami. Fałszywi prorocy nie byli poddani Bogu i Jego Słowu. Dostosowywali się do większości. Uważali, że skoro większość oczekuje pomyślności, no to trzeba tak głosić. Trzeba głosić to, co się ludowi podoba, żeby był zadowolony. Dostosowywali się do tego, co było modne, co było popularne. Czy mamy tę pokorę, by poddawać się Słowu Boga, nawet wtedy, kiedy to nie jest dla nas wygodne, nawet kiedy przez to możemy mieć jakieś trudności? Czy raczej w swojej pysze wolimy wbrew woli Boga iść za tłumem w złym celu? Bo najłatwiej jest iść za tłumem. Księga II Mojżeszowa, 23 rozdział, werset 2, powiada właśnie, jak zapatrywać się na naśladowanie większości. Druga Mojżeszowa, 23:2. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. To oczywiście dotyczy spraw sądowniczych, ale można to przenieść na inne sprawy, bo niektórzy tym się kierują na przykład. W wielu zborach jest tak, to my też tak będziemy robić. Ale czy to znaczy, że jest to biblijne? Czy porównałeś, bracie czy siostro, to, co robią te zbory ze Słowem Bożym? Czy raczej mówisz, no tak robią, no to znaczy, że to jest dobrze, bo tak robią. Ale Słowo Boże mówi, nie przyłączaj się do większości ku złemu. Nie musimy naśladować tylko tego, że wielu to robi albo większość to robi. I szczególnie pokornymi wobec Słowa Bożego muszą być bracia usługujący w Kościele i w zborze. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, na czym polega wielkość tych, którzy służą w Kościele. Mateusza 23, rozdział od 8-12. Chrystus mówi tak, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Niedawno byłem na takiej naradzie braci i było też trzech braci z Krosna. I niektórzy powoływali się z obecnych na tej naradzie na różnych nauczycieli, że on lubi tego nauczyciela, inny lubi innego nauczyciela, a jeden z braci z Krosna mówił ciągle, a ja mam jednego nauczyciela. Oczywiście nie miał tego na myśli, że nie słucha kazań, nie słucha kaznodziejów i tak dalej, a że jego głównym nauczycielem, najważniejszym jest Pan Jezus i na nim się wzoruje. I jego Bogiem i Ojcem jest Bóg i Ojciec Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego bracia, którzy usługują w Kościele, muszą pamiętać o tym, że nie są głównym pasterzem, nie są głównym nauczycielem, są podpasterzami, są zastępcami Jezusa Chrystusa, muszą Go naśladować w tym usługiwaniu. Sam Chrystus dał dowód, kiedy umył stopy swoim uczniom, którzy mieli brudne stopy. Wiemy, że tam na Bliskim Wschodzie nie było takich ładnych chodników, jak teraz są w miastach. Chodzili normalnie na boso, tylko w sandałach, nie mieli żadnych skarpet, chodzili po piaszczystym terenie i Pan Jezus najniższą funkcję wziął, usłużył im, umył im stopy, chociaż apostoł Piotr się bronił, to jednak Pan Jezus to zrobił. I mówi, że największy spośród was niech będzie sługą waszym. Kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. A zatem służba w Kościele to przede wszystkim służenie. To nie jest wywyższanie się nad innych, to jest przewodzenie ludowi Bożemu w taki pokorny sposób. Dawanie dobrego przykładu takiej pokory wobec naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak, jeżeli chodzi o pastora, to nie chodzi o to, żeby to był tylko taki tytuł. Chodzi o pasterza. Pasterz to człowiek, który ma serce pasterza, który szczerze troszczy się o lud Boży, który, tak jak mówił Paweł, jeśli ktoś słabnie, to ja słabnę. Przejmuję się tym, żyję tym, czym żyje lud Boży. Jeżeli ktoś ma problemy, to pasterz mu pomoże, stara się go zrozumieć, wysłuchać. Jeżeli kogoś trzeba napomnieć, kogoś trzeba odwiedzić, czy to w szpitalu, czy w domu jest chory, to też to zrobi. I tak samo starsi muszą dawać dowody duchowej dojrzałości, bo starszy kościoła, starszy zboru, kto to jest? To jest człowiek dojrzały duchowo. Starszy oznacza niekoniecznie starszy wiekiem, ale dojrzały duchowo, taki, który już sprawdził się jako chrześcijanin, jako mąż, ojciec, jako brat w Chrystusie, który wcześniej wykonywał jakieś nawet drobne prace w kościele i zawsze był wierny, rzetelny. Zbór właściwie go akceptuje już jako dojrzałego duchowo. I trzeba o taką duchowość zdrową dalej dbać, bo my jako ludzie nie jesteśmy tacy doskonale stali i stabilni. Potrzebujemy bliskiej społeczności z Bogiem, żebyśmy jako usługujący w Kościele dalej byli oparciem dla braci i sióstr. A diabeł próbuje osłabić szczególnie tych braci, którzy usługują w Kościele, żeby osłabić też i lud Boży. Więc starsi i pastor są też stróżami doglądającymi trzody Bożej. Biskup, słowo biblijne, episkopos, ono tak naprawdę znaczy doglądający, stróż, czyli ten, który dogląda trzody Bożej, opiekuje się, interesuje się. To nie są tylko religijne tytuły, ale to są funkcje, to jest służba. To nie są przywódcy tacy jak w świecie, ale to są słudzy. Gdy dwóch uczniów zabiegało o to, żeby być po prawicy lub po lewicy, w królestwie Pana Jezusa, żeby mieć najlepsze miejsca, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział od 25 wersetu. Zobaczmy, jakie ciekawe słowa. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I to jest właśnie to podejście, o jakie chodzi. Nie można tak rozumieć, że to jest głównie przywilej. To jest przede wszystkim służba. W pierwszym liście Piotra apostoł Piotr zawarł też bardzo ważne słowa dla tych, którzy usługują w Kościele, w 5 rozdziale od 1 do 4 wersetu. Jak mamy usługiwać w Kościele, jeśli chodzi o braci starszych, o pastora. Starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. I to jest bardzo ważne, żeby takimi właśnie być, takim przykładem dla innych, nie panować nad cudzą wiarą, ale być przykładem, pamiętać, że to są ludzie nam poruczeni i ci, którzy usługują w Kościele, sami są owcami Bożymi. Trzoda Boża nie jest ich własnością. Lud Boży jest im powierzony. Oni mają się nim opiekować. I nie mają tego robić dla brzydkiego zysku. Nie powinni na wielbieniu Boga próbować zrobić ich interesów. Nie powinni wykorzystywać trzody Bożej. Trzeba powiedzieć, że to różnie z tym wygląda, ale są ludzie, którzy naprawdę mają serce pasterza. Miałem takiego przyjaciela, który miał wielkie serce pasterza. Prowadził spotkania dla osób uzależnionych, dla osób bezdomnych przy swoim zborze. Nauczał ich Słowa Bożego. Trafił tam taki Krzysztof, bezdomny człowiek. Słuchał Słowa Bożego, ale wydawał się obojętny. Później wziął udział w zdarzeniu, gdzie człowiek został zakuty nożem. On nikogo nie pobił i nie uderzył nożem, ale był tam obecny i trafił do więzienia. I Duch Święty temu Krzysztofowi bezdomnemu w więzieniu przypomniał wszystko to, co się uczył na grupie biblijnej dla uzależnionych, dla bezdomnych. I on się nawrócił, wyszedł jako nawrócony. Dzisiaj nikt by nie powiedział, że ten człowiek kiedykolwiek pił. Dzisiaj jest to człowiek, który ma mieszkanie, ma pracę, jest trzeźwy, jest wierny Bogu. A wszystko zaczęło się od tego, że Bóg postawił swojego człowieka tam w Koszalinie, mojego przyjaciela Ryszarda, który miał serce dla zagubionych. Trafił do niego pewien brat, nawrócony człowiek, ale jeszcze nie całkiem wolny. 7 lat nie pił alkoholu, ale miał lęk w sobie. Ryszard pomodlił się nad nim, głosił mu Słowo Boże i Janusz został uwolniony także w sercu od alkoholu. Także nie miał problemu potem podczas wieczerzy pańskiej w swoim zborze spożywać także wino. Nie miał żadnego lęku, bo został w duchu swoim, w głębi serca także od tego uwolniony. I widzicie, potrzeba człowieka, który ma serce pasterza, który ma namaszczenie Boże, który jest powołany przez Boga do służby, a dzieją się wspaniałe rzeczy. To tylko takie 2 przykłady wam podałem. Z życia brata, który zmarł w wieku 52 lat, mój przyjaciel Ryszard, i tak przeżył o 12 lat dłużej niż lekarze mu dawali, ale właśnie miał serce pasterza, kochał ludzi. On nawet przy mnie, kiedy szliśmy ulicami Koszalina i wzywał niektórych alkoholików, żeby poszli do ośrodka dla uzależnionych, żeby się leczyli w chrześcijańskim ośrodku, żeby słuchali Ewangelii. Miał serce dla ludzi. I mogę powiedzieć, że kiedy ja też gorzej się czasami duchowo czułem, mieszkając od niego szmat drogi, wiedziałem, że ten człowiek mnie wysłucha, że on mnie nie zlekceważy, że on mi prześle pocztą też jakąś książkę biblijną, żeby mnie zbudować, że on się o mnie zatroszczy. Chociaż nie byliśmy w jednym zborze, ale ten brat troszczył się o mnie nawet na odległość i wiedziałem, że on się za mnie modli. Miał wielkie serce. I dlatego trzeba takiej troski o naszych braci i siostry, takiego serca pasterza. I do tego zachęcam braci usługujących. Inna rzecz, jeśli chodzi o to, czy służba nasza jest duchowa, czy cielesna, to jest taka. Fałszywi prorocy utwierdzali lud w uporze złego serca, jak czytaliśmy. Pamiętamy, tak, że do tych wszystkich, którzy tkwią w uporze swego serca, mówią, pokój mieć będziecie. Czyli utwierdzali lud w bezbożności. I są tacy przywódcy. W Stanach Zjednoczonych był taki nauczyciel, który głosił, możesz żyć nawet jak diabeł, ale jeśli kiedyś się nawróciłeś, to i tak będziesz zbawiony. Herezję prosto od diabła, prawda? Ale był też inny nauczyciel, do którego przyszła chrześcijanka będąca pod wpływem takiej nauki i powiedziała do tego nauczyciela, takiego brata Johna, Jana, no bracie, ja wiem, że żyję w grzechu, żyję bez ślubu, ale mój pastor powiedział mi, że i tak będę zbawiona. I co ten brat John powiedział? Nie, ty idziesz do piekła, bo nie ma żadnej pewności zbawienia w grzechu. I ona pokutowała, ona uregulowała swoje życie i potem na każde święta wysyłała mu z wdzięczności pocztówkę. Była mu tak wdzięczna, że on uratował jej życie, że ten Boży człowiek sercem pasterza w odpowiednim czasie powiedział jej gorzką prawdę. I czasami pastor, czasami starszy zboru może nam powiedzieć coś, co nam się nie spodoba. Ale to może być dla naszego dobra. Gorzka pigułka, która jest potrzebna. Gorzkie lekarstwo, które nas uzdrowi. Jak jest właśnie z nami? Czy nasza miłość jest nieobłudna? Bo miłość tych fałszywych proroków była obłudna. A Biblia mówi, miłość wasza niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. List do Rzymian, 12 rozdział, a werset 9. Prawdziwa miłość będzie taka, że jeżeli mój brat krzywo rośnie, zbacza, to ja łagodnie, ale porozmawiam z nim. Czy będę się modlił za niego? Będę chciał temu człowiekowi pomóc. Nie zostawię go w takim stanie. To jest bardzo ważne. Żeby nie było tak, że ktoś potem odpadł i mówimy, ja od razu wiedziałem, że tak było. Od razu wiedziałeś, to dlaczego nic nie zrobiłeś z tym? Jesteś współodpowiedzialny za twego brata. Nie mów tak, jak Kain powiedział Ablu. Czyż jestem stróżem mego brata? Powinieneś być stróżem swojego brata. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o służbę cielesną czy duchową. Czy żyjemy w bliskości z Bogiem, czy też pociąga nas chrześcijaństwo według własnego uznania czy pomysłu? Bądź wola twoja, czy bądź wola moja? Czyja wola ma się dziać? Ci prorocy głosili złudzenia swego serca, utwierdzali lud w woli ludzkiej, a nie w woli Bożej. A my utwierdzamy siebie czy innych w jakiej woli? W woli Bożej czy w woli ludzkiej? A może jeszcze gorzej, w woli diabelskiej? I teraz, drodzy, jeśli chodzi o służbę dla Boga, musimy pamiętać też o właściwym korzystaniu z darów Ducha Świętego i o tym, jak ma Kościół funkcjonować. Czy dary Ducha Świętego są celem samym w sobie? Że są najważniejsze i nic ważniejszego od nich nie ma? Nie. One nie są celem samym w sobie. One pomagają i wyposażają do służby. Mają służyć ogólnemu pożytkowi Kościoła. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 7, czytamy, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jedyny wyjątek to jest dar języków, gdzie on jest przewidziany dla budowania samego siebie, głównie w domu, prawda? Ale większość darów Ducha Świętego to są dary dla wspólnego pożytku, dla budowania Kościoła. I istnieje realne niebezpieczeństwo, że będziemy posługiwali się darami w cielesny sposób, że zrobimy z charyzmatów cel, a nie środek do celu. Bo to są dary łaski. Pamiętajmy, że moc jest w barankowej krwi. Moc jest w Duchu Świętym. Nie byłoby darów Ducha, gdyby najpierw nie było odkupienia na krzyżu, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Pan Jezus zesłał obietnicę Ducha Świętego dopiero, jak umarł na krzyżu, jak zmartwychwstał, jak wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. Dopiero wtedy zesłał Ducha Świętego. I nie byłoby darów Ducha Świętego, gdyby nie Golgota, gdyby nie krzyż. Dlatego dary Ducha Świętego nie są Ewangelią i nie powinniśmy z darów Ducha Świętego zrobić Ewangelii. One nie mogą zastąpić Ewangelii. Ich rola jest służebna. Zawsze pamiętajmy, że są to dary łaski. Greckie słowo, które oznacza charyzmaty, dary Ducha Świętego, to są dary łaski. A więc źródłem tych darów jest Golgota, święta przelana krew baranka, łaska, niezasłużona Boża przychylność wobec człowieka, który na to nie zasłużył, a nikt z nas na miłość Bożą nie zasłużył. To jest wielki Boży dar. Gdyby nie łaska, nie moglibyśmy osiągnąć zbawienia. Dary łaski pomagają nam dążyć do zbawienia przez budowanie Kościoła, bo w Kościele my budujemy się, my się umacniamy, my jesteśmy zachęcani, my wzrastamy, dorastamy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jest to wspólnota ludzi powołanych do zbawienia, społeczność wywołanych z tego świata, powołanych do Królestwa Bożego. I właśnie w Kościele dary łaski mają służyć umocnieniu naszemu, abyśmy zostali zachowani w łasce do końca i mogli osiągnąć koronę życia. Ale one, kiedy przejdziemy już na drugi brzeg, kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz, to nawet wiara już się spełni. Nawet nadzieja się spełni, bo będziemy widzieć Boga, będziemy widzieć spełnienie obietnic Bożych, ale pozostanie największa z nich, to jest miłość. To jest to, co pozostanie. Dlatego nigdy nie lekceważmy darów Ducha Świętego, ale też ich nigdy nie przeceniajmy. Nie róbmy z nich czegoś więcej niż są warte i nigdy też nie pozorujmy darów Ducha Świętego. Są zbory, które zraziły sobie ludzi, bo pozorowano tam cuda, pozorowano tam dary Ducha Świętego. Mam takiego znajomego, jeszcze młodego człowieka, który po wyjściu z więzienia szczerze się nawrócił i trafił do zboru, gdzie udawano dary Ducha Świętego, żeby tylko coś się działo. I on stwierdził, to jest kłamstwo. I odszedł stamtąd. Odeszła też jego żona. Tak nie może być. Duch Święty ma działać w sposób taki, jaki jest jemu właściwy. Nie trzeba nic udawać. Jak Duch Święty przyjdzie, jak lud będzie pokorny, jak lud złoży swoje ciała na ofiarę żywą, świętą Bogu, to na tą ofiarę ogień zstąpi. Wpierw musi człowiek ofiarować się Bogu całkowicie, zostawić stare życie, stary świat, całkowicie zaprzeć się samego siebie. Dopiero jak jest ofiara na ołtarzu, człowiek całkowicie oddany Bogu, który nie ciągnie za sobą starego świata, bagażu, kilku plecaków jeszcze ze starymi rzeczami, wtedy Duch Święty zstępuje, wtedy na tą ofiarę zstępuje Duch Święty i działa. I nie zawsze to będą języki, nie zawsze to będzie prorokowanie, nie zawsze to będą uzdrowienia. Może to być dar niesienia pomocy, może to być dar rozeznawania duchów, może to być słowo mądrości, słowo wiedzy i tak dalej. Są różne dary, a niektóre zbory jakby posłuchać, to tylko dwa dary są, może trzy. A dlaczego nie wszystkie? Wszystkie są potrzebne Kościołowi Bożemu. Kolejna rzecz, drodzy, to porządek na nabożeństwie. Fałszywi prorocy, jak widzieliśmy, czcili własne ja. Wywyższali samych siebie. Czcili własne ja, to co im się wydawało było najważniejsze. W niektórych dużych miastach w Polsce także jest to widoczne, jest niebezpieczeństwo gwiazdorstwa i egocentryzmu. Egocentryzm, co to jest? Skupienie na samym sobie. Ja, moje zdanie, moja osoba, ja jestem najważniejszy. Ja chcę się wylansować, ja chcę się zaprezentować. Niektórzy chcą błyszczeć. Niektóre osoby, które nawet są w grupach muzycznych, które służą w kościele, chcą się pokazać, chcą zaimponować swoim wyglądem, swoim śpiewem. Niektórzy nawet zatrudniają profesjonalistów, którzy nie są nawróceni. Byłem w takim zborze, gdzie ludzie nienawróceni usługiwali, no bo dobrze grali. Zapytałem, dlaczego nienawróceni grają, jeszcze palą papierosy przed nabożeństwem w pobliskim lesie. Powiedzieli mi, to jest grupa terapeutyczna. Lepiej, że tu grają, niż jakby mieli gdzieś tam w remizie grać. Jak można? To jest święta służba. Nie można kogoś dopuszczać do świętej służby. Ja nie mówię, że muzyczna służba jest najważniejsza, ale to też jest święta służba. Nie może ktoś nienawrócony usługiwać w tym celu. I niektórzy jakby popatrzeć, jak występują w niektórych zborach, no to są takie, no chcą zaimponować. Panny chcą zaimponować chłopakom, jak to ładnie wyglądają, jak to ładnie śpiewają. I bardzo jest to wszystko cielesne. Ja tu słyszałem prawdziwe pieśni, które mają treść, które mają sens, które uwielbiają Boga, które głoszą prawdę i chwała Bogu, że jeszcze to śpiewacie. A w Warszawie jeden zbór powiedział, wyrzućmy te śpiewniki. Śpiewajmy inne pieśni. Wzięli książkę takiego Ricka Warrena, Kościół Świadomy Cel, on napisał tam, wszelka muzyka jest dobra, tylko zależy, jakie się słowa podłoży. Czy to jest prawda? Nie. Jest muzyka, która jest prosto od diabła. Heavy metal, punk rock, to nie jest w ogóle Boża muzyka. A w niektórych słyszymy gdzieś tam rap Zmartwychwstania nagrali, tak? Albo jakiś chrześcijański raper. Mój przyjaciel Ryszard był zaproszony do Olsztyna do jednego zboru, o którym mówiłem. Nie dali mu za dużo czasu na kazanie, bo chrześcijański raper musiał wystąpić. Drodzy, sama muzyka bez słów ma już określonego ducha. Takie miałem szczęście, że moja mama była nauczycielką muzyki ponad 40 lat. I co mówiła? Że muzyka nawet bez słów ma określonego ducha, określoną inspirację. Zależy skąd ona pochodzi. Muzyka nawet bez słów może wpływać na człowieka. I to jest prawda. I dlatego nie powinniśmy uważać, że wszelka muzyka jest od Boga. Pewne gatunki się nie nadają do kościoła. Pewne dzisiaj rzeczy, które się gra, to emocjonalne refreny. Bez ustanku jest powtarzane jak jakaś mantra hinduska czy buddyjska. Te same słowa. Wprowadza się ludzi w trans. Niedawno miałem nieprzyjemne doświadczenie. Dostałem od pewnego małżeństwa, takiego zaprzyjaźnionego z Warszawy, płytę z nagraniem, mówili, spokojne pieśni to są. I dałem pewnemu młodemu małżeństwu, niech sobie posłuchają, bo sam nawet nie odsłuchałem. Oni włączają, a tu taka dzika muzyka, że ostrzejsza niż nie jeden zespół rockowy. Po prostu muzyka taka transowa, wprowadzająca człowieka w inne stany świadomości. Czy to się ma Bogu podobać? Na pewno to się Bogu nie podoba. Sam jestem byłym muzykiem rockowym, także wiem, o czym mówię. Wiem, w czym tkwiłem i wiem, z czego wyszedłem. Mówi się o tych emocjonalnych refrenach, piosenkach. Nie ma tam treści. One w zasadzie, gdyby zamiast Jezusa jakiegoś kochanka wprowadzić czy chłopaka, to na jedno by wychodziło, bo jest to takie spoufalanie się z Jezusem, z Bogiem. W zasadzie nie wiadomo nawet, czy pierwotnie ktoś nie śpiewał jakimś chłopaku, a potem wprowadził w to miejsce Jezusa. Takie są te pieśni, skupione na własnym ja, na własnych emocjach. I ci liderzy uwielbienia są gwiazdami. Są zbory takie typowo muzyczne, jak Hillsong, Międzynarodowy Zbór w różnych miastach. Wydają płyty, przeboje, gwiazdami są. A kto jest naszą gwiazdą, drodzy? O, Księga Objawienia mówi, 22 rozdział, werset 16. Mamy jedyną gwiazdę. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. On jest tą gwiazdą. I wszystko, co jest takim cielesnym, wywyższaniem człowieka, jakiejś mody, to nie jest z Boga. Tak samo są takie zbory, gdzie jest krzyki, chaos podczas modlitw. Jakieś dziwne zachowania, chore, już takie emocje, wypływ wewnętrznych jakichś niepokojów, lęków, że po prostu ludzie, którzy tam pierwszy raz pójdą, to uciekają stamtąd, nawet młodzi. Moja żona była z koleżanką swoją młodą w jednym zborze w Warszawie, takim dużym. Ta młoda mówi, nie, idziemy stąd, bo po prostu takie szaleństwo tam było. Brak takiego pokoju Bożego w tym było. Trzeba też rozważyć, czy właściwa jest praktyka, praktykowana w wielu zborach zielonoświątkowych, że wszyscy naraz mówią językami. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, nie pozostawia wątpliwości co do tego. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 23. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Komu wierzymy? Temu, że w wielu zborach tak się praktykuje, że wszyscy naraz mówią językami, czy wierzymy natchnionemu Słowu Bożemu? Co jest dla nas większym autorytetem? A apostoł daje konkretne wytyczne, jak ma wyglądać nabożeństwo. Zobaczmy 27 i 28 werset. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. I kiedyś, pamiętam, wierzący mi mówili, że jeszcze w latach 70. w wielu zborach było praktykowane, że jeżeli ktoś mówił językami, to tylko wtedy, jak był zarazem wykład. Jak nie, to nikt nie mówił. Później przyjechali Amerykanie, powiedzieli co innego, że to można inaczej. I ludzie uwierzyli, no bo bracia z Ameryki. Ale czy bracia z Ameryki mają nam dyktować, co ma być? Czy może z innych krajów? Skoro apostoł w natchnieniu Ducha Świętego mówi, jak ma to wyglądać, to chyba nie ma większego autorytetu. Tym bardziej, że zobaczmy, co on mówi dalej. 33 werset. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Dalej zobaczmy, czy to są tylko jego takie sugestie. 37 i 38 werset mówi, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. Co to znaczy? Że sam Pan Jezus tu przemawia przez apostoła Pawła. I mówi, a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Czyli kto nie przyjmie tego apostolskiego porządku, nabożeństwa, gdzie nie wolno naraz wszyscy mówić językami, jeżeli nie ma tłumacza, a jeśli już mówią, to niech mówi dwóch, najwyżej trzech i jeden niech wykłada i niech po kolei mówią. Więc ten nie będzie uznany. Dzisiaj w kościołach to już jest wszystko uznawane prawie. Ale to nie znaczy, że mamy na tym się wzorować. Werset 40 mówi, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Zatem nabożeństwa mają być uporządkowane. I ma być w nich pokój. I cieszę się, słyszałem dzisiaj ten pokój w waszych pieśniach. Macie piękne pieśni, naprawdę. Wspaniały śpiewnik. Pierwszy raz go widzę. Jeszcze go nie widziałem takiego. Także zachęcam, żebyście w tym trwali. Kolejna rzecz, drodzy. Prorokowanie i uzdrawianie może być z Boga, jak się przekonaliśmy, ale może być też z ciała, a nawet z diabła. Boże działanie czy ludzkie pragnienia, oto wybór, przed którym dzisiaj stoi Kościół. Znam ludzi, którzy mają autentyczne słowo od Pana. I rzeczywiście czynią rzeczy Boże. Znam takiego brata, który, gdy znajduje się w jakimś zborze, to Bóg mu daje słowo wiedzy dla kogoś. Nie dla wszystkich po kolei, że w kolejce się do niego ustawiają. Tylko po prostu ma do kogoś słowo i nawet nie planuje tego. Po prostu Bóg mu daje słowo. Pewnego razu był w Gdańsku i w pewnym momencie mówi coś takiego. Bracie, ty nie pragnij dla siebie śmierci, ty pragnij dla siebie życia. I podchodzi po nabożeństwie z płaczem pewien brat, który mówi, że popadłem w przygnębienie i rzeczywiście życzyłem sobie śmierci. I bracie Tomaszu, Bóg ciebie tutaj przysłał, żebyś powiedział to słowo. W innym przypadku pojechał do zboru, gdzie nie mogli sobie poradzić z jedną siostrą. Ciągle wszystkich krytykowała, ciągle widziała dziurę w całym, ciągle coś podważała. Brat Tomasz mówi nagle do niej, ale ty palisz papierosy. Nikt o tym nie wiedział w zborze. Brat Tomasz też nie wiedział. Bóg mu dał to słowo. I są prawdziwe rzeczy od Boga. Są prawdziwe. Ja sam tego doświadczyłem. Kiedyś byłem krótko wierzącym. Krótko po chrzcie. I czytałem różne książki. Jedna drugiej zaprzeczała. Aż powstał w mojej głowie chaos. Nie wiedziałem już czego się trzymać. Jedni mówili tak, drudzy tak. A nawet w jednej książce były sprzeczne teorie prezentowane. I zagubiłem się w tym jako młody wierzący. I pojechałem do zboru do Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim. I podchodzi do mnie brat Władek i mówi tak. Modliłem się za tobą, Szymon. I Bóg dał mi takie słowo dla ciebie. Ty przestań czytać te wszystkie uczone książki. Ty czytaj samą Biblię, a będziesz zdrowy duchowo. I skąd on wiedział? Nikt mu nie powiedział. Ja mu nic nie mówiłem. A teraz moje doświadczenie. Pojechałem do jednego zboru. Miałem przygotowane kazanie. Idę spać. W nocy śnią mi się konkretne wersety, jakie mam powiedzieć do tego zboru. Na drugi dzień je spisuję, wygłaszam słowo. Okazuje się, że to było bardzo potrzebne słowo w tym zborze, bo był rozłam. A ja mówiłem o wierności przymierzu, o wierności ludowi Bożemu. I potem brat do mnie podchodzi po nabożeństwie i mówi, ja pościłem 2 tygodnie o słowo, a Bóg tobie dał to słowo. Pan dalej działa, Pan jest żywy i On rzeczywiście pragnie nas jak najbliżej siebie mieć. Nie myślcie, drodzy, że celem naszym jest tylko odpuszczenie grzechów i tylko życie wieczne. Celem nawet i życia wiecznego jest to, żeby być w jak najbliższej wspólnocie z naszym Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. On chce mieć jak najbliżej nas i to jest celem. Życie wieczne nie jest też celem samym w sobie. Celem jest, żeby wiecznie żyć z wiecznym Bogiem i z ludem Bożym wokół. Ale przede wszystkim Bóg chce nas mieć jak najbliżej siebie. I to, o czym mówiłem przed chwilą, to są dowody, że Bóg jest żywym Bogiem. On daje objawienie, On daje, kiedy potrzeba daje, kiedy On chce, On jest suwerenny. I kiedy chce, też uzdrawia. Znałem taką siostrę, Annę. Miała problem. Jako młoda studentka archeologii nagle się okazało, że ma stwardnienie rozsiane. i to tak poważnie zaawansowane, że groził jej wózek, a nawet mówili, że może umrzeć. Tak ją bardzo ścięła ta choroba. Długo się wahała, ale poszła do starszych swojego zboru. Pomodlili się i nagle zmiana po modlitwie z namaszczeniem olejem, z wiarą. Następne badania wykazują całkowity brak choroby. Dziewczyna zaczyna ćwiczyć aerobik, jedzie na badania archeologiczne na Ukrainę, odzyskuje całkowicie zdrowie. Bóg działa, Bóg jest żywy, ale chciałbym wam ostrzec, diabeł też działa i też oszukuje. Są fałszywi prorocy i nie wierzcie w to, co dzisiaj się mówi. Dzisiaj się mówi, on był niedojrzałym prorokiem, dlatego jego proroctwa przez dłuższy czas się nie sprawdzały. Teraz już jest dojrzały i się sprawdzają. Drodzy, albo ktoś jest prawdziwym prorokiem i ma 100% sprawdzalności, że na 100% jego słowo się sprawdza. Kiedy mówi, tak mówi Pan. Albo jest fałszywym. Nie ma czegoś takiego jak niedojrzały prorok. Albo jest prawdziwy i mówi zawsze prawdę, albo jest fałszywy. Nie ma czegoś takiego. A dzisiaj się głosi, są niedojrzali prorocy, którzy nie mówią prawdy. Jak dojrzeją, to będą mówić prawdę. Nie wierzcie w coś takiego. To nie jest ducha pańskiego. Tak samo są fałszywi uzdrowiciele, którzy chcą naszych pieniędzy głównie, albo własnej chwały. Którzy jeżdżą, prowadzą szkoły uzdrawiania, zarabiają pieniądze, za każdy wykład trzeba płacić. Nie wierzcie takim ludziom. Pan Jezus ostrzegał, że nie tylko są prawdziwe cuda i znaki, prawdziwe działania Boże, ale są i fałszywe. W Ewangelii Mateusza łatwo zapamiętać. 24 rozdział, a werset 24. 24:24 powiedział, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Kiedyś zachwyceni ludzie zaczęli mi mówić, przyjedzie do Torunia, bo ja z Torunia pochodzę, Francis z Bristolu. Sam widziałem, jak kogoś uzdrowił. No ja tak ostrożny byłem. Nie znam człowieka, trzeba się przekonać. I brat, lider jednej wspólnoty, przełożony jednej wspólnoty domowej, mówi, Szymon, przyjedź do mnie, wybadaj tego Francisa, czy to jest sługa Boży, czy nie. Pojechałem, całą drogę się modliłem o ducha rozeznania. Po 10-15 minutach wiedziałem, że to fałszywy prorok. Mimo, że cuda czynił, ale wiedziałem, że fałszywy prorok. Skąd wiedziałem? Mówił o Duchu Świętym jako o mocy, nie jako o sobie, jako o Bogu. Nic nie mówił o pokucie i mówił, że wystarczy przyjąć chrzest, żeby być nawróconym, że chrzest już jest nawróconym, więc trzeba tylko chrzcić ludzi, a będą nawróceni. Później, gdy sprawa się rozwinęła, okazało się, że on nie wierzył nawet w boskość Pana Jezusa. Wierzył, że tylko Ojciec jest Bogiem, a Jezus nie jest Bogiem. Co więcej, okazało się, że pozwolono mu niektórych ochrzcić i nałożyć na niektórych ręce. Jedna siostra złożyła mi świadectwo, że przez 2 miesiące była chora duchowo po nałożeniu rąk przez tego człowieka. A więc bądźmy świadomi, że nie wszystko jest z Boga. I nie bądźmy naiwni. Gdy nam się zdarzy, tu szczególnie mówię o młodych ludziach, zdarzy wam się być w większym mieście, w jakimś zborze. Nie idźcie jak wół na rzeź, od razu do kogoś, kto nakłada ręce. Nie zawsze to jest Boży człowiek. Módlcie się w duchu, żeby Bóg was prowadził, jak jesteście w jakimś zgromadzeniu, żeby pokazał wam, czy to miejsce jest dla was. I pytajcie też dojrzałych braci, jeśli znajdziecie się w większym mieście, gdzie iść do zboru? Który zbór jest polecony? Niekoniecznie te największe są najzdrowsze. Czasami niewielkie zbory, ale zdrowe, gdzie jest zdrowa nauka, gdzie jest taki pokój Boży, są lepszym miejscem niż te słynne, duże zbory, w których jednak jest niezdrowa nauka i złowrogi duch. Potrzebna jest też, drodzy, równowaga i trzeźwe myślenie. Niektórzy mają taką zgubną fascynację przesadnymi, charyzmatycznymi sprawami. Szukają wszystkich nowinek, jakichś nowych rzeczy. Idą za emocjami, idą za nowościami. Są to takie nowości jak na przykład flagi na nabożeństwach, modlitwa SOZO, jeszcze będę chciał o tym więcej mówić. Jakieś zupełnie nowe rzeczy, które ludzie wprowadzają, a tymczasem Pan Jezus zachęcał nas, żebyśmy czcili Boga. W jaki sposób mamy miłować Pana Boga? Mateusza 22:37. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. My nie mamy wyłączać myślenia, drodzy. My mamy mieć trzeźwe myślenie. Słowo Boże o tym mówi. że Bóg nam dał ducha trzeźwego myślenia i mamy rozeznawać. Apostoł Paweł zachęcał nas, żebyśmy nie lekceważyli proroc i rzeczy duchowych. Powiedział w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 19 wersetu: Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A więc trzeba być otwartym na działanie ducha. Nie wolno lekceważyć proroc, ale wszystko doświadczyć, co dobre zachowywać. I trzymać się od wszelkiego rodzaju zła z dala. To znaczy, że nie wszystko musimy dosłownie badać. Są takie rzeczy, że lepiej nieczystego się nie dotykać, nie wchodzić w pewne rzeczy. Ale jeśli chodzi o jakieś proroctwa, o nauki, możemy zbadać. Słowo Boże jest dla nas wzorem. Dlatego pamiętajmy, że wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Z niektórymi z takich fałszywych proroków zmagał się Jeremiasz. I oni mieli jedną cechę charakterystyczną wszyscy. Byli nieposłuszni Bogu. Słowo Boże mówi, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I my też bądźmy posłuszni Bogu. Nie próbujmy tworzyć czegoś sztucznego. Niech On w nas działa tak, jak Mu to się podoba. Bóg jest na swoim tronie. Niech On tam pozostanie. Nie próbujmy Go stamtąd zdejmować. Niech On tam będzie i niech tak działa swoim duchem, jak Mu się tylko podoba. A my bądźmy wrażliwi na Jego głos, na Jego słowo i pamiętajmy o tym, żeby służyć Bogu w sposób duchowy, niecielesny, nie według własnego ja, z zaparciem się samych siebie, nie iść za tłumem w złym celu, za większością w złym celu. Bracia usługujący, niech mają serce pasterza, niech nie traktują tytułu starszy pastor jako tytułu, ale jako funkcji, że mają usługiwać trzodzie Bożej w duchu pokory. I dary Ducha Świętego są wspaniałym środkiem do celu, którym jest uwielbienie Kościoła, które jeszcze nie nastąpiło i w tym czasie musimy budować się, aby za pomocą też darów ducha, aby dotrwać do powtórnego przyjścia Pana Jezusa albo do dnia swojej śmierci, żeby wytrwać wierności do końca. Mówiliśmy też o porządku na nabożeństwie, że nie ma być w centrum człowiek, ale Bóg. Bóg ma być wywyższony. Kończąc, chciałbym powiedzieć, niech Bogu w tym wszystkim będzie chwała. Niech On będzie uwielbiony. Trwajcie w tym, co dobrego macie. Nie dajcie sobie tego nikomu odebrać. Cokolwiek macie dobrego, trzymajcie się tego. I nie dajcie sobie mówić ludziom modnym, ludziom, którzy idą za nowinkami, że jesteście przestarzali, czy prowincjonalni, czy coś takiego. Nie. Trzymajcie się tego, co dobre i nie pozwólcie, żeby ktoś wam to zabrał. Trzymajcie się tych duchowych skarbów. Niech Bóg was w tym błogosławi. Amen.